Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, a z nami już goście. Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W ciągu najbliższych 2-3 tygodni obostrzenia powinny być mniejsze, a na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku 80% z tych obostrzeń zacznie znikać, powiedział wczoraj w Manej.pl minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Na razie jednak obostrzenia zostały przedłużone do końca tego miesiąca. No i właśnie, proszę Państwa, przełom marca i kwietnia to optymistyczny czy pesymistyczny wariant znoszenia tych 80% obostrzeń?
To zależy, z której strony spojrzeć.
Joanna Staniszewska.
Tak, dlatego że z punktu widzenia przedsiębiorców każdy moment, w którym nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, prowadzić jej i zarabiać na siebie, na swoje koszty, na pracowników, na zysk, który również pozwala im osobiście funkcjonować i żyć, tudzież podmiotom prawnym działać, jest dużym, dużym problemem. Bym powiedziała bardzo dużym w tej chwili. Ze względu na to, że nie za bardzo widzimy rekompensaty, które i nie wszystkim one się należą. Tak, to nazwa należą jest takie specyficzne dosyć. Natomiast czasami nawet firma może mieć dobre wyniki, natomiast może mieć płynność finansową w kłopotach i tego już niestety nam nie obejmują te obszary pomocowe. Natomiast ze strony osób, które odpowiadają za zdrowie publiczne i za to, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki do funkcjonowania właśnie oddzielnie i z zachowaniem reżimu sanitarnego, jest to wiadomość dobra, dlatego że można się przyglądać temu, jak nie powinno rosnąć w związku z tym, abstrahuję zupełnie od dzieciak klas 1-3 w szkole w tym momencie, nie powinno drastycznie rosnąć liczba zachorowań. Więc to nigdy nie jest czarno-białe.
Mm-hmm. No właśnie, chciałem się też odnieść do fantastycznej informacji, w sumie, którą pan minister finansów przedstawił, przekazał. Niemniej jednak trzeba tutaj wiedzieć, że to jest wypadkowa okoliczność, na które wpływu nie mamy. I to widać po zachowaniach rządów na całym świecie, że owszem, są jakieś przypuszczenia, są jakieś prognozy co do otwierania sektorów gospodarek i całych gałęzi i różnych innych działań. Niestety ja bym chciał, żeby racjonalnie do tego podchodzić, a więc uwzględniać okoliczności, na które wpływu nie mamy, czyli te, w których żyjemy, pandemiczne. Owszem, jest obszar ekonomii, gospodarki, która wymaga jakichś działań, interwencji. Niemniej jednak wolałbym usłyszeć, aby te działania dotyczyły na przykład, co to znaczy uwalnianie gospodarki, czy też co to znaczy otwieranie gospodarki ponownie. No, wydaje się, że to jest doskonały moment, żeby to wszystko przedyskutować. Jeszcze mamy kilkanaście tygodni, a więc zastanowić się, jak to zrobić. Czytam to informacji ze świata, więc wygląda to w różnych krajach różnie. Na przykład Izrael, taki przykład, który jest często tutaj utwierdzany, pokazywany, wprowadził zielone strefy. Strefy, których życie będzie się toczyło, czy toczy się w miarę normalnie. I dotyczy to zarówno gospodarki, jak i również po prostu ruchu ludzi. Inne kraje też mają swoje rozwiązania. Wydaje się, że tutaj jakieś wprowadzenie takiego rozwiązania, nie zapowiedź taka enigmatyczna, będziemy powoli odmrażać gospodarkę, ale właśnie wskazać, jak to będziemy robić, może w tej chwili, w okresie pandemii, przynieść dodatkowy skutek taki, że mamy trochę więcej czasu. Możemy się zastanowić, możemy to przedyskutować wspólnie z zainteresowanymi, również z organizacjami społecznymi czy gospodarczymi. To jest chyba taki dobry moment, żeby o tym dyskutować. A jak wszystkim łatwo sobie uzmysłowić, mamy jeszcze te kilkanaście tygodni, oby to tylko kilkanaście tygodni, bo są też różne w tym zakresie rokowania co do tego, jak dalej będzie przebiegała pandemia na świecie.
No właśnie, a jeśli mowa o tym, że odmrażamy gospodarkę i pan tutaj zwrócił uwagę, w jaki sposób to robić. No to właśnie, proszę państwa, w jaki to sposób robić? Państwa zdaniem, z punktu widzenia właśnie przedsiębiorców, prezesa firmy medycznej?
No nie będzie to ta sama gospodarka na pewno i to jest taki moment, w którym naprawdę to kontestowanie w tej chwili życia, podsumowywanie, no mamy do czynienia z nieprzewidywalną okolicznością pandemii, która ten świat również gospodarczy wywróci trochę do góry nogami. I to na pewno tak będzie. Oznacza to sytuację, w której trzeba po prostu przeanalizować swoją pozycję na rynku i to w sposób, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny. Dotyczy to zarówno małych, jak i większych przedsiębiorstw. Myślę, że to jest również taki moment, aby przez te kilkanaście tygodni również i w tym kontekście przeanalizować swoją pozycję w odniesieniu do tego, co będzie. No, chociażby transport samolotowy, on nie odrodzi się błyskawicznie. Ruch mieszkańców Europy też prawdopodobnie będzie rosł stopniowo. My przerwaliśmy swój moment życia gospodarczego w takim najbardziej, można powiedzieć, no, w optymistycznym momencie. I teraz powrót do tego to prawdopodobnie jest tylko życzeniowy. Trzeba będzie po prostu to bardzo, bardzo starannie przeanalizować, a być może zmienić swoją pozycję rynkową z biznesem, który się prowadzi.
Joanna Staniszewska. Mhm.
Tak, ja podzielam. Myśmy dużo zmienili w naszym podejściu do biznesu w związku z sytuacją obecną, zarówno jeśli chodzi o ofertę, jak i adresowanie jej właśnie za granicę. Natomiast konkretna sytuacja, tak a propos samolotów, lotów i tego biznesu. Kilka dni temu planowałam zakup biletu do Amsterdamu po tych obostrzeniach i właśnie tego dnia się dowiedziałam, że obostrzenia są przedłużone, a niewiele osób może się tym interesuje. Oznaczałoby to dla mnie podróż służbową z 10-dniową kwarantanną w domu po powrocie. W związku z tym nawet gdybym jakby chciała to zrobić, no to nie, naraziłabym się na to, że 10 dni miałabym wyjęte z takiego życia, no, osobistego też. Więc tego typu elementy są bardzo, bardzo istotne i bardzo dziękuję tutaj panu za poruszenie tematu takiego globalnego, bo wszyscy jesteśmy połączeni i również tematu wcześniej o rozmowach, dlatego że mam wrażenie, że funkcjonujemy trochę w oderwaniu. Ci, którzy tworzą przepisy, nie do końca są zorientowani, co w praktyce to oznacza dla przedsiębiorców. I brakuje mi tutaj rozmów, takiego meta zespołu, który by reagował i budował scenariusze, które byłyby różne na różne okoliczności, ale one by były znane nam, przedsiębiorcom, z wyprzedzeniem, co oznacza, że moglibyśmy się świadomie do tego przygotować. Nie byłoby to jak grom z jasnego nieba, różnego rodzaju decyzje, które są nie wiadomo też w oparciu o co przygotowywane. I tu bardzo bym chciała, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tej sytuacji i może przekuli to na właśnie pozytywy. Nauczyli się współpracować, tak budować mosty pomiędzy różnymi obszarami: administracja, biznes, NGOsy, czyli fundacje, stowarzyszenia, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Po to, żebyśmy świadomie wiedzieli, że jesteśmy w jednym ekosystemie, że jesteśmy od siebie współzależni. I to samo dotyczy współpracy międzynarodowej, bo mamy na siebie wzajemnie wpływ. Absolutnie, jesteśmy gospodarkami, które na siebie wpływają. Wiemy, że na przykład Gdańsk ma bardzo dużo połączeń ze Skandynawią i tam też ten obszar gospodarczy jest dla nas istotny w dwie strony. I co w związku z tym, prawda? Czy coś się w związku z tym dzieje? Czy jak to wygląda? Bardzo bym tutaj apelowała, chciała i również uczestniczyć w tego rodzaju działania, które by zbierały nas razem i pozwalały nam spokojnie, merytorycznie budować rozwiązania i patrzeć, jakie one mają skutki, a nie trochę eksperymentować na żywym organizmie, jak to jest w tej chwili, takie mam poczucie przynajmniej.
Nadzieja jest w szczepieniach. Na ile państwa zdaniem ten proces można przyspieszyć?
Moim zdaniem, tak. Jesteśmy w początkowej fazie szczepień. Wydaje się, że będziemy się powoli przyzwyczajać do tego terminu I to nie tylko szczepień w kontekście dokładnie tego wirusa, ale w ogóle to upornienie, które jest tymczasowe, przecież naukowcy o tym mówią, ono daje szansę na przetrwanie tej trudnej sytuacji zdrowotnej. Wydaje się też, że rozwój nauki i wiedzy medycznej pójdzie właśnie w tym kierunku, aby chronić, takie to słowa górnolotne, ale chronić naszą cywilizację ludzką przed tego typu zagrożeniami, które spadły na nas jak grom z jasnego nieba i tak naprawdę spowodowały ogromne turbulencje na całym świecie. W związku z powyższym wydaje się, że jeśli chodzi o szczepienia, to być może też trzeba przeanalizować taki projekt ochrony zdrowia, który uwzględniałby na stałe możliwości szczepień i to różnego rodzaju. Niestety przeciwnicy szczepionek doprowadzili do sytuacji, w której trochę jakoś straciliśmy czujność. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że w ostatniej historii cywilizacji te szczepionki uratowały miliony, setki milionów istnień. W związku z powyższym wróćmy do tego. Postarajmy się przemyśleć, jak stworzyć system dla szczepionek. W tej chwili są to oczywiście, jest to raczkowanie. Niestety jest to ponownie raczkowanie z tym jak najskuteczniej, jak najlepiej i jak najfunkcjonalniej podejść do tej sprawy. No na przykład Włochy szczepią po prostu masowo, bez względu zakładając, że dostęp do szczepionki będzie. My nieco się obawiamy, mówiąc, a jeżeli dzisiaj słuchałem przedstawicieli rządu, mówiąc ok, ale może być problem, bo na przykład fabryki przestaną produkować z jakichś tam powodów te szczepionki. W związku z powyższym, no myślę też trochę niestety, na razie metodą prób i błędów, ale później systemowo powinniśmy stworzyć system ochrony, taki dział w ochronie służby zdrowia, który nazywałby się po prostu ochroną związaną z podawaniem różnego rodzaju szczepionek. Więc myślę, że tutaj akurat nikt nie odpowie, jak powinniśmy pójść. Powinniśmy naprawdę analizować wszystko to, co się dzieje na świecie. To jest metoda prób i błędów dla wielu krajów.
Mm-hmm. Proszę bardzo.
Tak, tylko króciutko chciałam powiedzieć, że bardzo interesujący jest wątek, który analizuje różnice w zapadalności, nazwijmy to, na koronawirusa w różnych krajach i wiąże się to między innymi również z takim, a nie innym zestawem szczepionek, które były wprowadzane w takich, a nie innych krajach. I myślę, że to jest ciekawy temat do zbadania. Natomiast ja jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o rysowanie scenariuszy poszczepionkowych tak zwanych, właśnie ze względu na to, że jest bardzo dużo zmiennych. Zresztą to pięknie tutaj pan prezes przedstawił, że tych niewiadomych i czynników, które mają wpływ na sukces generalnie, jest bardzo dużo. I również ta niepewność, jak długo ta szczepionka jest, chroni nas, to również jest bardzo istotne, bo my tego do końca nie wiemy de facto. To jest kolejny eksperyment na żywym organizmie i tutaj znowu apelowałabym do wymiany informacji pomiędzy instytucjami, firmami, szczególnie służbą zdrowia, żeby świadomie uczestniczyć w tym żywym eksperymencie, żeby z niego mieć bardzo konkretne wnioski i móc się nimi podzielić ze światem, z kolegami, z koleżankami z różnych krajów.
Zmieniamy troszkę temat, tylko troszkę. Proces robotyzacji i automatyzacji przedsiębiorstw może stać się w tym roku jednym z czynników znacząco wpływających na rynek pracy w Polsce, powiedział prezes Instytutu Analiz Rynku Pracy Łukasz Sienkiewicz. Ekonomista wskazywał, że w naszym kraju tym procesem może być dotkniętych 20-30% miejsc pracy. No i właśnie, jaki państwa zdaniem będzie wpływ pandemii na automatyzację procesów produkcji, na automatyzację w ogóle procesów?
Ja będziemy uważam, że to, tak.
No przecież ogromny, No, wydaje się, że to jest właśnie efekt po-covidowy w gospodarce, w ekonomii, gdzie pewne procesy po prostu zostały tak zunifikowane, tak uproszczone i zdigitalizowane, że w zasadzie no, zarządzanie przedsiębiorstwami, dużymi również i mniejszymi, w tej chwili zdane zarządzanie jest pewną normą. To jakościowo przeszliśmy do zupełnie innej sfery. Już nie wspomnę o właśnie tej automatyzacji, a obecnie robotyzacji, jak również taki kolejny modny termin właśnie włączania w to wszystko jeszcze sztuczną inteligencję, która podpowiada, począwszy od tego, jak się poruszać samochodem, a skończywszy na tym, jak korzystać z prostych urządzeń domowych. Więc wydaje się, że tego też nie unikniemy, a tylko w odniesieniu do COVID-u ogromne przyspieszenie, ogromne. Mm-hmm. Efekt po-covidowy, ja bym to nazwał.
Mm-hmm. Ja jestem spokojna, jeśli chodzi o robotyzację, automatyzację, dlatego że wierzę, że i mam pełne przekonanie, że ludzie mechanicznych zadań nie powinni wykonywać, bo to nie jest dobre dla ich kreatywności, dla ich rozwoju. I warto by było to, co da się przekształcić w procesy zautomatyzowane, powtarzalne, oddać maszynom, czy sztucznej inteligencji, czy właśnie nauczaniu głębokiemu, tak zwanemu, żeby ludzie się rozwijali w kierunku kreatywności, w kierunku tych elementów, w których jeszcze sztuczna inteligencja nie może nas zastąpić. Do tego oczywiście należałoby, czy warto byłoby zmienić szkołę, która w tej chwili jeszcze przygotowuje nas do starych paradygmatów funkcjonowania w gospodarce, ale nie tylko, w ogóle w społeczeństwie i w cywilizacji. I myślę, że to będzie z dużym skutkiem, idąc tym tropem, mogłoby to być bardzo, bardzo satysfakcjonujące w kwestii rozwoju, samorozwoju osób, dlatego że mogłyby one nie działać powtarzalnie i wykonywać pracę, która jest de facto nudna, mało kreatywna i nierozwijająca, tylko mogłyby osoby się rozwijać i tworzyć nowe rzeczy z olbrzymią satysfakcją dla samych siebie. Mnie ten temat bardzo interesuje, więc rozróżniam coś takiego. My nawet sobie nie zastanawiamy się często nad tym, czy nasza praca jest kreatywna, niekreatywna, czy odtwórcza i na ile nam sprawia radości. Natomiast człowiek potrzebuje zmiany do rozwoju i jeżeli robi non-stop to samo, to nie do końca jest to miejsce, w którym chciałby być za każdym razem. I czasami po prostu jest tam w tym miejscu z konieczności.
Mm-hmm. No to proszę, proszę.
Chciałem tylko dodać, że właśnie ogromne pole do zagospodarowania ewentualnie osób, które utraciłyby jakieś czy pracę, czy przekierowały swoje zainteresowanie, jest właśnie w tej takiej naturalnej kreatywności, w tej różnorodności, którą też odkrywamy w okresie pandemii. A więc na przykład znalezienie jakichś nowych zajęć, jakieś działania typu produkcyjnego na małą skalę. To, co jest mocno stypizowane, mamy dostęp do ogromnej ilości stypizowanych usług, przedmiotów, urządzeń, maszyn i tak dalej. One nas w sumie już nie cieszą. No, ten dostęp jest, tak? Ale to, co jest kreatywne, co jest nowe, co jest takie zindywidualizowane, zaczyna odgrywać rolę. Ja bardzo że ciekawą ostatnio przeczytałem, że na przykład jeśli chodzi o kulturę i ten chaos, te trudności, które przeżywa kultura, to z jednej strony będzie w zasadzie ogromny rozwój taki indywidualnego oglądania sobie mediów w zakresie, nie wiem, telewizji, tej takiej dostępnej, czy kanałów telewizyjnych, czy filmów dostępnych w ogromnej masie dla każdego, ale z drugiej strony coś wykwintnego powstania, mianowicie elitarny dostęp do tej kultury, nazwijmy to wyższej, i do kontaktu bezpośredniego z twórcą, czy z wykonawcą. I wydaje się, że to też jest jakaś nowość, że ten COVID też nam przyniósł coś unikalnego, a więc ten dostęp do takiej kultury, do występów konkretnych wykonawców, często unikalnych, będzie czymś wyjątkowym. Więc wydaje się, że jakoś tam sobie poradzimy, ale z drugiej strony nie jest to łatwe, żeby tak w krótkim czasie wiele rzeczy przewartościować, wiele rzeczy zmieniać w swoim życiu i to w życiu zarówno osobistym, jak i takim, można powiedzieć, globalnym.
Z drugiej strony ostatnio właśnie oglądałam reportaż o pewnym artyście, to wokalista zespołu muzycznego, który no, z uwagi właśnie na COVID, na to, że nie ma w tej chwili koncertów, postanowił się przekwalifikować, został barberem i okazuje się, że odnalazł w tym pasję i też się realizuje, w dalszym ciągu jest przecież artystą. I to wygląda na to, że dobrym, bo ma klientów. Ale właśnie jak przygotować ludzi do zmiany kwalifikacji? Czy powinno się teraz o tym mówić głośniej, że no uwaga, COVID tutaj wszystko przewartościował. Pokazał, że możemy te prace w różnych dziedzinach stracić z dnia na dzień. I teraz, żeby się nie załamywać, jak przygotować tych ludzi do tego, że oni są zdolni. Na pewno każdy z nich ma jakąś umiejętność i powinni to odnaleźć i zmieniać te kwalifikacje. No i teraz gdzie szukać tych wszystkich kursów, które by im w tym pomogły?
Ja bym powiedział w ten sposób. Odniósł się do takiego starego stwierdzenia. Potrzeba matką wynalazków. Myślę, że kreatywność jest w nas. Trochę jakby lenistwo nam zasłaniało możliwości kreacyjne, a w tej chwili jest to pewien przymus zewnętrzny, imperatyw, który po prostu zmusi nas do tego, żebyśmy się zastanowili nad sobą i ewentualną zmianą. To jest też kolejny efekt COVID-u.
Ja bym dodała, że moje motto to każda zmiana jest na lepsze, dlatego że nam się wydaje, że cierpienie, którego doświadczamy bezpośrednio po sytuacji utraty pracy, jest związane bezpośrednio z naszym wyobrażeniem teraz życia tak zwanego po, nie? A co się wydarzy i tak dalej, kiedyś takie ćwiczenia robiłam ze studentami, właśnie tak zwane oswajanie lęku, co się wydarzy i okazało się, że wszyscy żeśmy w ostatnim kroku lądowali pod mostem. Natomiast okazuje się, że my nie znamy zbyt dużo osób, które w naszym otoczeniu, które rzeczywiście taki los spotkał, co oznacza, że nasze lęki być może są trochę przesadzone i teraz te lęki oczywiście zabierają nam energię i zabierają nam czas i przestrzeń na to, żeby skupić się konstruktywnie na szukaniu nowych rozwiązań. I też wynika często z tego to, że my nie za bardzo mamy nie za wysokie poczucie własnej wartości również nam przeszkadza w tym. Ja trochę mówię pod kątem psychologii biznesu, ale ona jest bardzo, bardzo ważna, bo nie bez przyczyny przedsiębiorcze osoby są tak operatywne, sprawne, obyte, zainteresowane. One mają postawę pewną i każdy z nas ma dostęp do tej postawy, jeżeli nie przykryje tego takimi obłokami lęku, oparami braku właśnie poczucia własnej wartości, czy innymi elementami, które de facto zakrywają to, co każdy z nas ma, czyli te możliwości, ten potencjał. I odkrycie tego potencjału jest kluczowe. I wydaje mi się, że takie podejście, bardzo tak zwane soft skillowe, czyli związane z miękkimi umiejętnościami, jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że odpowiedzi ludzie mają sami w sobie i oni, tak jak tutaj pan prezes znalazł też rozwiązanie, są w stanie znaleźć dla siebie, i też pani redaktor przytoczyła tą historię, są w stanie znaleźć dla siebie najlepszego. Muszą mieć możliwość, umiejętność, kompetencje i przestrzeń na to, żeby w ogóle siebie zapytać, a co ja tak właściwie lubię robić? I my sobie tego pytania niestety nie zadajemy. A to jest bardzo ważne pytanie dla każdego.
A jak jeszcze pojawi się... życia. A jak trochę pojawi się komfortu i lenistwa, to już mamy ten taki
miks. No i mamy tą mieszankę.
I tu niestety musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl i Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.